Kochani, sięgnijmy więc jeszcze raz do tego fragmentu pierwszego rozdziału Ewangelii Jana, który omawiamy i który, mam nadzieję, dzisiaj zakończymy. Pierwszy rozdział, wiersz od 19 do 28. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem, kto ty jesteś, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając, ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go, cóż zatem, czy jesteś Eliaszem? On odrzekł, nie jestem. Czy jesteś prorokiem? Odparł, nie. Powiedzieli mu więc, kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali. Co mówisz sam o sobie? Odpowiedział, jam głos wołającego na pustyni. Prostujcie drogę pańską, jak powiedział prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów i zadawali mu pytania, mówiąc, czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan takim odpowiedział, ja chrzczę wodą, ale pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u jego sandałów. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Poprosimy kolejny slajd, bo o tym mówiliśmy już na naszym ostatnim spotkaniu. Dochodzimy więc do momentu, w którym wiemy już, że Jan nie jest Mesjaszem, nie jest Eliaszem, nie jest prorokiem, objawia więc teraz swoją tożsamość. Kim jesteś? Pytają go wysłannicy, którzy przyszli z Jerozolimy. I Jan odpowiada właśnie tymi słowami, że jest wysłannikiem, który ma przygotować drogę Panu, bo Pan Bóg obiecał, że pośle swojego anioła, zanim przybędzie do swojej świątyni Pan. Spróbujmy jednak, kochani, tak spojrzeć na to logicznie. Ja zawsze staram się, mam nadzieję, że troszkę przynajmniej to wychodzi, popatrzeć tak bardzo konsekwentnie. Mamy siostrę, weźmy siostrę Beatę dzisiaj za przykład. Serwuje nam piękną kawę w kawiarni czasem. No więc popatrzmy, zapytali Jana Chrzciciela tak, jesteś Mesjaszem? Nie. To może Eliaszem? Też nie. Prorokiem? Nie. No to dlaczego chrzcisz? Co ma wspólnego Mesjasz, Eliasz, prorok z udzielaniem chrztu? To tak jakbyśmy zapytali siostry Beaty, czy jesteś policjantką? Nie. A może listonoszem? Też nie. A może kierujesz autobusem? Też nie. No to dlaczego sprzedajesz kawę? Logiki w tym nie ma. Ale tak się wydaje, prawda? Skąd takie oto powiązanie? Otóż, kochani, czytając Stary Testament, dochodzimy do kilku takich tekstów, gdzie mowa jest o obmyciu z grzechów i nie w sposób bezpośredni, ale pośredni można to łączyć z jakąś tajemniczą postacią, która będzie Bożym wysłannikiem. I być może będzie to Mesjasz, być może to będzie prorok Eliasz, na którego Żydzi czekali w czasach Jezusa, może to będzie jakiś inny prorok. Dlatego chciałbym przywołać najpierw już z pierwszego rozdziału Księgi proroka Izajasza taki fragment, kiedy Pan Bóg mówi, obmyjcie się, bądźcie czyści, usuńcie zło waszych uczynków. Obmyjcie się, bądźcie czyści, usuńcie zło waszych uczynków. To jest wezwanie Boga w księdze proroka Izajasza i można interpretować, Jan realizuje to wezwanie. Pan Bóg do tego wzywa, a on się podjął tego wezwania, wzywa ludzi, aby się obmyli, bo udziela chrztu nawrócenia. Jest także taki fragment w księdze proroka Ezechiela w 36 rozdziale, 25 wierszu. To jest zapowiedź nowego przymierza. Tam czytamy, że Pan Bóg da nam nowe serce, że da nam poznanie tego, kim jest, że będzie to serce z ciała, a nie serce kamienne. I tam w Ezechielu 36:25 Pan Bóg mówi, oczyszczę was albo obmyję was z wszelkiej waszej nieczystości. Pan Bóg zapowiada, że przyjdzie moment, kiedy obmyje nas z wszelkiej nieczystości. Więc Izraelici spodziewali się kogoś, kto to Boże zadanie wykona. I myśleli sobie, albo to będzie Mesjasz, albo prorok Eliasz, a może jakiś inny prorok. I dlatego Jan mówi, nie, to nie ja, wskazując cały czas na Chrystusa. Jan przedstawia siebie jako tego, który mówi, przygotujcie drogę pańską. Tak przy okazji warto, popatrzmy, że powołuje się, prostujcie drogę pańską, czy przygotujcie drogę na pustyni, gdybyśmy się mieli do całego tego cytatu, zobaczymy, że troszkę zostały przesunięte akcenty, bo o jaki moment chodzi? Izraelici są w niewoli babilońskiej i stamtąd spodziewają się, modlą się o to, zresztą prorocy to zapowiadają, że przyjdzie moment uwolnienia Izraelitów z niewoli w Babilonie i będą mogli powrócić do Jerozolimy i do Judei i tam odbudować świątynię. Tak się rzeczywiście dzieje. W 536 roku przed Chrystusem pojawia się nowe mocarstwo na starożytnym Bliskim Wschodzie, które pokonuje Babilończyków i są to Persowie i król perski Cyrus uwalnia Żydów z tej niewoli i mówi, chcecie, możecie wrócić sobie do Jerozolimy i odbudować świątynię. Więc w księdze proroka Izajasza ten tekst, na który powołuje się tutaj Jan Chrzciciel, brzmi tak. Jam głos wołającego, dwukropek, na pustyni przygotujcie drogę pańską. Bo żeby przejść z Babilonu do Jerozolimy, to trzeba przejść przez pustynię. Na pustyni przygotujcie drogę pańską. I zresztą był taki starożytny zwyczaj, że kiedy do jakiejś stolicy na przykład przybywał władca z innego państwa albo król jakiegoś państwa jechał do jakiegoś miasta, to przygotowywano mu drogę, utwardzano mu drogę na tych pustkowiach, gdzie właśnie przede wszystkim była pustynia. Bardzo wielu robotników starało się, aby godnie króla przyjąć, a więc aby droga dla niego była gotowa. Więc Izajasz mówi tak, na pustyni przygotujcie drogę państwu. Natomiast Jan Chrzciciel, czytamy, że on wystąpił na pustyni, Jan wystąpił na pustyni, więc ten dwukropek się przesuwa. Jan głos wołającego na pustyni, dwukropek, przygotujcie drogę pańską. Mamy taką możliwość odczytania tego na te dwa sposoby z tego powodu, że w starożytnym tekście hebrajskim nie było tych dwukropków, nie było przecinków, nie było znaków zapytania, więc jeden i drugi sposób jest możliwy do odczytania. Widzimy, że w Starym Testamencie nieco inaczej, a w Nowym Testamencie wybrano ten drugi sposób. Tak przy okazji sobie teraz przypominam, kochani, kiedy mieliśmy wykłady w naszym seminarium tutaj nie tak całkiem daleko, właśnie mówiono też o tej drodze, jak to utwardzano drogi w starożytności, w Palestynie, to nasz ksiądz profesor czytał swój własny skrypt. On nie był taki, że tak spontanicznie mówił, tylko wolał mieć przed sobą tekst. Pamiętam, że tak przeczytał. W Egipcie produkowano drogi. Za chwilę się tak zatrzymał i mówi, dziwne, przecież to były bite drogi. Powinno być napisane, w Egipcie bito drogi, a nie produkowano. On przewrócił kartkę i przeczytał papirus. A, w Egipcie produkowano drogi papirus. To prawda. No więc taka historia mi się przypomniała z naszych wykładów. Więc popatrzcie, Jan jest tym, który właśnie przygotowuje, produkuje drogę dla Pana, który ma przyjść właśnie do świątyni. Dlatego, że koncepcja Izraelitów była taka, skoro świątynia jest zburzona, to znaczy, że Bóg, Boża obecność zniknęła ze świątyni. A teraz, skoro będziemy mogli powrócić do świątyni, i ją odbudować, to znaczy, że Bóg na nowo tam zamieszka, prawda? I widzimy więc, że to proroctwo ma podwójny wymiar. Z jednej strony zapowiada powrót Izraelitów z niewoli w Egipcie do świątyni, którą odbudują, ale z drugiej strony ma też ten wymiar dalekosiężny, że kiedyś, gdy pojawi się Mesjasz, to sam Bóg, tym razem właśnie chodzi o Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, przybędzie do swojej świątyni. Mamy to potwierdzenie tego, popatrzcie, w tym kolejnym fragmencie, na który powołuje się Jan Chrzciciel, mianowicie w księdze proroka Malachiasza, czytamy, Pan Bóg daje takie, to jest przedostatnia księga Starego Testamentu, Pan Bóg zapowiada coś takiego. Oto ja wyślę anioła mojego, aby przygotował drogę przede mną. Jan przedstawia siebie jako tego, który przygotowuje drogę. A potem nagle przybędzie do swojej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i anioł przymierza, którego pragniecie. Otóż popatrzmy, że bardzo często w ikonografii, tak jak mamy tutaj, to jest Jan Chrzciciel, ale przedstawiony jest ze skrzydłami anioła. Dlatego, że grecki termin angelos, który tłumaczymy jako anioł, w pierwotnym znaczeniu oznacza posłańca, prawda? Oto ja wyślę wam, pośle, posłaniec, anioła mojego. Dlatego pierwsi chrześcijanie odczytali postać Jana Chrzciciela jako tego, który zrealizował to proroctwo. To on był aniołem, który przygotował drogę Panu. I tak naprawdę, gdy patrzymy już z perspektywy całkowicie Nowego Testamentu, tak zwanej perspektywy popaschalnej, czyli po zmartwychwstaniu Chrystusa, to zdajemy sobie sprawę, że te dwa proroctwa zrealizowały się w Chrystusie, wiecie, kochani, kiedy? Dokładnie w momencie, kiedy Jezus na 5 dni przed swoją śmiercią pojawił się w świątyni jerozolimskiej. Wtedy, kiedy dokonał tak zwanego oczyszczenia świątyni, kiedy to będzie w 2 rozdziale Ewangelii Jana, więc jeszcze troszkę przed nami. Jezus pojawia się tam, wywraca stoły bankierów, bierze sobie bicz ze sznurków i mówi: nie czyńcie z domu mojego ojca targowiska. I tak naprawdę jest to proroczy gest Jezusa, jest to zapowiedź zburzenia świątyni. Prawda? W tym momencie się to proroctwo Malachiasza realizuje. Potem nagle przybędzie do swojej świątyni Pan. Pan, Jezus, Syn Boży, przyszedł do świątyni i tym proroczym gestem zapowiedział: ta świątynia będzie zburzona, bo przychodzi czas nowej świątyni, którą jest Kościół. Tak więc w taki właśnie sposób Jan Chrzciciel wyjawia swoją tożsamość. I teraz wędrujmy dalej. Czytaliśmy ten fragment, który kontynuuje się następnego dnia, i teraz przejdziemy już do wierszy 29-34. Nazajutrz zobaczył Jezusa, chodzi znowu o Jana Chrzciciela, zobaczył Jezusa nadchodzącego ku niemu i rzekł: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To jest ten, o którym powiedziałem: po mnie przyjdzie mąż, który przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby objawił się Izraelowi. Jan dał takie świadectwo: ujrzałem ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie przysłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego na nim, jest tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję o nim świadectwo. Tutaj dziękuję siostrze, która jest zawsze taka bardzo skromna i siedzi na korytarzu, bo o naszym ostatnim spotkaniu zapytała bardzo logicznie, jak to możliwe, że Jan Chrzciciel nie znał Pana Jezusa, przecież byli krewnymi, na pewno się znali. Tu chodzi o to, że Jan mówi: nie znałem tego, że Jezus jest Mesjaszem. Oczywiście wiedział, znał Chrystusa, bo to był jego krewny, nie znamy dokładnie stopnia pokrewieństwa, ale nie znał jego godności mesjańskiej. Dopiero później Bóg mu ją objawił, gdy zobaczył ducha zstępującego na niego. I mówi: ten, na którym zobaczysz ducha zstępującego na niego, jest Synem Bożym. Wtedy właśnie Jan poznał tę tożsamość mesjańską Jezusa. Dzisiaj zatrzymamy się, zobaczymy, ile nam to zajmie, nad tym jednym zdaniem, które powiedział o Chrystusie, pierwsze zdanie, które powiedział o Chrystusie Jan Chrzciciel w tym fragmencie. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Ta symbolika baranka jest przebogata w Biblii. Mamy przynajmniej 3 konotacje, do wszystkich tutaj sięgniemy. Ta pierwsza będzie pewnie najdłuższa. ale sięgniemy właśnie najpierw do zapowiedzi Jezusa jako baranka Bożego, którą odnajdujemy w starotestamentalnym tekście o ofierze Izaaka. Chodzi o rozdział 22 Księgi Rodzaju, o tę scenę, którą w teologii nazywamy akedą. Akeda po hebrajsku znaczy związanie. Chodzi o związanie Izaaka. Ponieważ chwilkę się nad tym zatrzymamy, to pozwólcie, że szybciutko przeczytamy ten tekst. Po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: Abrahamie, a on odpowiedział: oto jestem. Powiedział: weź swojego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę. Nazajutrz rano, zwróćmy uwagę na słówko nazajutrz, będzie ważne, Abraham osiodłał swojego osła, zabrał ze sobą dwóch ludzi, syna Izaaka, narąbał drzewa do spalenia ofiary i ruszył w drogę do miejscowości, o której mu Bóg powiedział. Na trzeci dzień, też ważne terminologiczne określenie czasu, trzeci dzień, na trzeci dzień Abraham, spojrzawszy, dostrzegł z daleka ową miejscowość i wtedy rzekł do swoich sług: zostańcie tu z osłem, ja zaś i chłopiec pójdziemy tam, aby oddać pokłon Bogu, a potem wrócimy do was. Abraham, zabrawszy drwa do spalenia ofiary, włożył je na swojego syna Izaaka, wziął do ręki nóż, ogień, po czym obaj się oddalili. Izaak odezwał się do swojego ojca Abrahama: ojcze mój. A gdy ten rzekł: oto jestem, zapytał: oto ogień i drwa, a gdzie jest jagnię na całopalenie? Abraham odpowiedział: Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, mój synu. I szli obydwaj dalej. Kiedy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i zwiążawszy syna swego Izaaka, położył go na drwach na ołtarzu, a potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swojego syna. Ale wtedy anioł pański zawołał do niego z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie. On odrzekł: oto jestem. Anioł powiedział: nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mu nawet swojego jedynego syna. Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swojego syna. I dał Abraham temu miejsce imię Pan widzi. Stąd mówi się dzisiaj: na wzgórzu tym Pan się ukazuje. Po czym anioł pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: przysięgam na siebie, wyrocznia Pana, że ponieważ to uczyniłeś i nie oszczędziłeś swojego syna jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo twoje tak liczne jak gwiazdy na niebie i ziarnka piasku na wybrzeżu morza. Może w tym momencie przerwijmy i spróbujmy popatrzeć na to wydarzenie jako na typ śmierci Chrystusa, typ ofiary Chrystusa. Bardzo często, gdybyśmy sięgnęli do mądrych teologicznych podręczników czy komentarzy, to słyszymy o tym, że Izaak jest typem Chrystusa. Abraham ojciec, Izaak syn, Bóg ojciec składa w ofierze swojego syna na drzewie krzyża. Popatrzmy więc, jakie są, można powiedzieć, takie punkty paralelne pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami. Otóż bardzo ciekawa jest pewna interpretacja, którą znajdujemy nie bezpośrednio w Biblii, choć mamy do niej podstawy, ale znajdujemy ją w pismach rabinów. Otóż na przykład taki rabin w XII wieku żyjący, Joachim z Bonn, w swoim komentarzu bardzo wyraźnie podkreśla, że Abraham zabił swojego syna Izaaka, a Pan Bóg natychmiast go wskrzesił z martwych. Gdy czytamy Biblię, nie można tego tak wywnioskować, ale ciekawostką jest to, bo on patrzy tak bardzo gramatycznie. Mamy w tym opowiadaniu czasowniki, które mówią nam o jednorazowej czynności dokonanej. Ponieważ to uczyniłeś i nie oszczędziłeś, to uczyniłeś, czyli zabiłeś i nie oszczędziłeś, zabiłeś swojego syna, tak czytamy, no to Pan Bóg mówi: nagrodzę cię licznym potomstwem. I to skłania niektórych rabinów do interpretacji tego, że właśnie Izaak został zabity przez Abrahama, Bóg natychmiast wskrzesił go z martwych. Więc jest to interpretacja możliwa, aczkolwiek no nie wiemy, czy właściwa. Skąd w ogóle taki pomysł? Popatrzmy, Pan Bóg, który mówi nie zabijaj, nagle nakazuje Abrahamowi zabić swojego syna. Wygląda to dosyć paranoidalnie, ale po pierwsze zdajemy sobie sprawę, że wtedy jeszcze nie było dekalogu. To był XIX wiek przed Chrystusem. Dekalog został dany w XIII wieku przed Chrystusem. Nie było jeszcze tego nakazu nie zabijaj, co jednak i tak bardzo, powiedzmy, i tak budzi zakłopotanie i sprawia, że stawiamy sobie to pytanie. Mimo wszystko, jak Pan Bóg może żądać ofiary ze swojego syna? To może, żeby przybliżyć troszkę odpowiedź na to pytanie, chciałbym niektórych pozdrowić tutaj, którzy byli z nami kiedyś w Libanie i odwiedzali taką miejscowość Byblos. Byblos to jest miasto, od którego nazwę bierze Biblia właśnie, bo Byblos to po egipsku inaczej papirus. Właśnie pierwsze książki robiono na papirusach, stąd Biblia to książki, ale nie to jest istotą. Otóż, jeżeli pamiętamy wykopaliska w Byblos, to widzimy tam domy, pod którymi składano tak zwane ofiary początkowe. Co to znaczy? Bardzo często w tej pogańskiej religijności na 3000 lecia przed Chrystusem, 3000 lat przed Chrystusem, a więc dużo, dużo wcześniej przed Abrahamem, co robiono? Często, gdy budowano jakieś domostwo, składano Bogu ofiarę najczęściej z niemowląt. Rodziło się dziecko, zabijano je, grzebano i żeby przebłagać Boga, żeby ten dom, który tutaj postawimy, cieszył się Bożą opieką i błogosławieństwem, to właśnie składano taką ofiarę. Absolutnie dramatyczne podejście, ale to było w starożytnej Fenicji, w dzisiejszym Libanie. Natomiast, kochani, dlaczego taki pomysł mógł się zrodzić w głowie Abrahama? Wiem, że Biblia to przedstawia, iż Pan Bóg mu nakazał tak uczynić, ale Abraham pochodził, jak wiemy, z Ur. Ur leżącego nad Zatoką Perską. Wykopaliska prowadzone w Ur pokazują nam, że w czasach Abrahama i wcześniej był tam też makabryczny zwyczaj. Słuchajcie, gdy umierał król, a odkryto 16 grobów królewskich, archeologowie, gdy umierał król, to jego najbliższa służba, najczęściej 8 osób, szła wraz z nim do grobu. Króla tam chowano, a oni zażywali truciznę i umierali wraz z nim, żeby mu służyć w zaświatach. I mamy całą masę tego typu wykopalisk, więc Abraham miał taką mentalność, on stamtąd się wywodził. Więc autor biblijny oczywiście interpretuje całe wydarzenie, mówiąc, to Bóg mu tak nakazał, ale gdy patrzymy tak z punktu widzenia kulturowo-socjologicznego, to pewnie Abraham myślał, że musi to zrobić. Być może, nie mamy takiej pewności, ale całkiem możliwe, że skoro był wychowany w takim systemie religijnym, myślał, że tak właśnie należy uczynić. To jest taki słynny archeolog, Leonard Woolley się nazywa. To on dowodził, badając później szczątki tych, którzy tam zmarli, bo nie było śladu, że byli zabici. Widać, że ponieśli dobrowolną śmierć razem z królem. Najczęściej zażywano narkotyk, który okazywał się drucizną i to on właśnie to najpierw usypiał, a później po prostu doprowadzał do śmierci. Dalej idźmy troszkę w interpretację tego tekstu już bezpośrednio. Pan Bóg mówi dwa razy do Abrahama i tylko dwa razy w Biblii pojawia się takie sformułowanie hebrajskie, które jest dosyć trudne do zinterpretacji. Gdy czytamy, Bóg mówi idź, prawda? Idź do ziemi, którą ci wskażę. To jest za pierwszym razem, gdy Pan Bóg powiedział do Abrahama, powołując go z tego Ur, aby szedł do Kanaanu. I teraz drugi raz mówi, weź swojego syna i idź właśnie na górę Moria, gdzie miał złożyć swojego syna w ofierze. Otóż Słowo hebrajskie idź, takim powiedzmy słowo nakazujące, brzmi po prostu lech. Lech znaczy idź. Natomiast i w jednym, i w drugim przypadku mamy bardzo dziwną konstrukcję gramatyczną, która brzmi lech lecha, co oznacza, gdybyśmy chcieli dosłownie tłumaczyć, idź do siebie albo idź ku sobie. Nie bardzo wiadomo, jak to interpretować i egzegeci się trudzą, ale przeważa taka interpretacja, to lech lecha, idź ku sobie, idź do siebie, mianowicie idź dla swojego dobra, idź dla siebie w znaczeniu dla swojego dobra. I to pierwsze, idź dla swojego dobra, oznaczało dla Abrahama zerwanie z przeszłością. Do tej pory żyłeś w mieście, w Ur Chaldejskim, ale teraz idź, zerwij całkowicie z przeszłością, rozpoczynasz nowe życie. Natomiast to drugie, lech lecha, idź dla swojego dobra, idź dla siebie, możemy interpretować jako zerwanie z przyszłością, bo Abraham wyczekiwał całe lata na Izaaka i teraz, gdy go już ma, nagle ma go poświęcić Panu Bogu. Przecież całą swoją przyszłość pokładał w tym synu, w swoim synu. A Pan Bóg żąda od niego tej ofiary, więc można powiedzieć, że Pan Bóg mu każe zerwać także ze swoimi przyszłymi planami, przyszłymi marzeniami i całkowicie zaufać Panu Bogu w obecnej sytuacji. Taka jest najbardziej powszechna interpretacja tego sformułowania lech lecha. Dalej, to pewnie wszyscy wiemy, ale dla przypomnienia, Abraham miał złożyć swojego syna Izaaka w ofierze na górze Moria, a górze Moria to jest to samo co Syjon. To Syjon i Moria to są dwie nazwy tej samej góry. Syjon, czyli miejsce, gdzie stanęła świątynia w Jerozolimie. Właśnie świątynia w Jerozolimie stanęła w tym miejscu, gdzie stała, a gdzie dzisiaj mamy meczet ze złotą kopułą, dlatego, że Abraham tam składał Izaaka w ofierze. Właśnie dlatego, że tam była złożona pierwsza, czy miała być złożona pierwsza ofiara przez pierwszego Hebrajczyka, jakim był Abraham, dlatego Żydzi tam później wybudowali świątynię. Pan Bóg nakazał dokładnie w tym miejscu uczynić to Salomonowi. No i dlatego też dzisiaj tam stoi meczet, bo muzułmanie, wiadomo, też czczą Abrahama i to jest dla nich trzecie ważne miejsce. Popatrzmy, z jednej strony Abraham myśli sobie, muszę iść i złożyć swojego syna w ofierze, ale do tych sług, którzy z nim przyszli, mówi w taki sposób, zostańcie tutaj, a my pójdziemy, złożymy ofiarę i wrócimy do was. Abraham wiedział, że wróci sam, ale mówi, wrócimy, tak jakby miał jakąś nadzieję, że Pan Bóg zainterweniuje, bo trudno chyba przypuścić, że Abraham kłamał, świadomie kłamał, więc mimo tego, że realizował Boży nakaz, to jednak w tym wrócimy do was przejawia się takie zaufanie, bezgraniczne zaufanie Panu Bogu, prawda? Abraham uwierzył Bogu i to mu poczytano za sprawiedliwość. Właśnie wiara, którą pokłada, ufność, którą pokłada w Bogu, jest tutaj czymś, co później dla autorów również Nowego Testamentu, zwłaszcza świętego Pawła, staje się wzorem do naśladowania i do ukazywania jako wzór. Popatrzmy dalej, co się dzieje. Gdybyśmy dobrze się wczytali tekst, zobaczymy, że drzewo, na które będzie palone na tym ołtarzu, jest niesione przez Izaaka. Ojcowie Kościoła widzieli tu bardzo jasną aluzję. Izaak, syn Abrahama, niesie drzewo na miejsce ofiary. Chrystus, Syn Boży, niesie krzyż na miejsce ofiary, patibulum przynajmniej, czyli tą poziomą belkę. Dalej, ojcowie Kościoła też, niedawno było w godzinie czytań, tak mnie też to zastanowiło, pokazują niezwykłą też rzecz, tak bardzo szczegółowo interpretują ten tekst i mówią, jest tam takie zdanie, szli oni obydwaj razem i mówią, ani Izaak nie wyprzedzał Abrahama, ani nie szedł za nim, tylko razem, aby pokazać, że są równi. Bo widzą tutaj nawiązanie właśnie do osób Trójcy Świętej. Wszystkie trzy osoby Trójcy Świętej są równe. Dalej, to o czym wspomnieliśmy, trzeciego dnia miał złożyć tę ofiarę, prawda? A tutaj mamy wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, to było trzeciego dnia, nawiązanie do odkrycia pustego grobu Jezusa. No i właśnie to, co również wskazałem, że nazajutrz wczesnym rankiem wyruszyli, prawda? Nazajutrz wczesnym rankiem kobiety ruszyły do grobu. Wydaje się więc, że ewangeliści, opisując to, co odkryto przy pustym grobie Chrystusa, nawiązują świadomie do tego opowiadania o Izaaku. No i teraz jeszcze taka ciekawostka. To też wiemy z komentarzy rabinów, już nawet nie ojców Kościoła, ale rabinów. Zdecydowana większość rabinów twierdzi, że bazując na wyliczeniach, zwłaszcza wieku Sary, czyli żony Abrahama, dochodzą do wniosku, że Izaak, wiecie ile miał lat? 37, gdy został ofiarowany. Czyli nie był to taki chłopak, który miał 6-7 lat, jak my to często przedstawiali, ale miał 37 lat. No Abraham już miał pewnie ze 100, prawda? Więc był to dorosły mężczyzna, który zdawał sobie sprawę z tego, co się dzieje i można powiedzieć dobrowolnie oddał się tej ofierze. A teraz jeżeli bierzemy, popatrzcie, dzisiaj już wiemy, że Chrystus się nie urodził w roku zero, tylko się urodził w 7 mniej więcej roku przed Chrystusem, umarł około 30, czyli też miał 37 lat, gdy ponosi śmierć na krzyżu. Analogia też dosyć taka ciekawa. Dalej Pan Bóg mówi tak, weź swojego syna jedynego, syna, którego miłujesz. Znowu te same sformułowania powracają w Ewangeliach w odniesieniu do Jezusa. Jezus jest jedynym Synem Boga, jednorodzonym Synem Boga, jest umiłowanym Synem. Oto Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie. Tak, mamy jeszcze taką ciekawostkę, że to Abraham wiąże Izaaka i kładzie go na tym ołtarzu przygotowanym, na tych drwach. Tak się nie robiło w przypadku ofiar składanych w świątyni. To jest odstąpienie od pewnego schematu. Odstępujemy od schematu składania ofiary, który jest znany wszystkim Izraelitom. I tutaj autorzy mówią w ten sposób, że być może świadczy to, że postępuje zupełnie nie tak, jak powinno się składać ofiarę. Przecież nie składano, nie związywano zwierząt, które składano w ofierze, tylko najpierw zabijano te zwierzęta, a później dopiero składano, żeby to mięso się paliło na ołtarzu całopalenia, że niezachowanie tego schematu może sugerować, iż Abraham oczekuje w jakiś sposób na Bożą interwencję. Bardzo ciekawym jest także ten fragment, i to znowu, zwłaszcza u świętego Justyna, męczennika, Samarytanina, właściwie urodzonego w Samarii, ale obywatela, który mówił po grecku, on pokazuje bardzo ciekawą rzecz. To zwierzę było uwikłane w zaroślach, rogami było uwikłane w zaroślach. I mówi Justyn, czy nie widzicie tutaj Chrystusa, który ma na głowie cierniową koronę, zrobione właśnie z tych zarośli, z tych cierni? Dalej kolejna ciekawostka pochodząca już z takiego apokryfu, który się nazywa Księga Jubileuszów, apokryf Starego Testamentu. Według autora tego apokryfu Pan Bóg nakazał wyruszyć Abrahamowi i Izaakowi, by dokonać tej ofiary 12 dnia miesiąca Nisan i 3 dnia później, czyli dokładnie 14 Nisan miał dokonać tej ofiary. 14 Nisan to jest dzień, w którym Izraelici świętują Paschę, święto Paschy. I my wiemy, że Chrystus umiera właśnie w dniu święta Paschy. Widzimy więc całą masę analogii. I tak naprawdę konkludując, można powiedzieć, że Pan Bóg zupełnie świadomie wystawia Abrahama na próbę, bo to jest próba jego wiary, próba zaufania, że Pan Bóg wie, że nie doprowadzi do zabójstwa Izaaka, a nawet jeśli tak, to natychmiast go wskrzesi, jak mówią niektórzy rabini, i że nie jest to absolutnie przyzwolenie na składanie ofiar z ludzi, absolutnie nie, bo tym Izraelici totalnie różnili się od innych narodów pogańskich, ale wielu teologów i katolickich, i chrześcijańskich, i rabinów mówią w ten sposób. Pan Bóg chciał się podzielić z Abrahamem swoimi uczuciami. Pan Bóg wtedy wiedział, że Jezus Chrystus, Jego Syn, zostanie złożony w ofierze na drzewie krzyża. I chciał mu pokazać, popatrz, jak ja, Bóg, będę się czuł, widząc, gdy mój Syn umiera na krzyżu. Doświadczyłeś troszeczkę tego, co ja będę przeżywał kiedyś, możemy tak powiedzieć, i okazałeś pełne zaufanie. I dlatego Pan Bóg wynagradza Abrahamowi właśnie to jego całkowite oddanie obietnicą potomstwa. I dzisiaj siedzimy tutaj u sióstr szkolnych w Notre Dame jako potomkowie Abrahama. Jesteśmy bowiem dziećmi Abrahama. Święty Paweł powie, Abrahama macie za ojca. To on jest ojcem naszej wiary. I teraz, kochani, możemy chwilkę kontynuować, ale możemy też pozostawić czas na pytania. Co na to, Magda? Dlatego, że tak, to w takim razie, bo rzeczywiście ostatnio nie było też czasu na pytania, więc może nawet komuś się zrodzą pytania z poprzedniego wykładu i z dzisiaj. Dlatego ja za dzisiejsze wystąpienie już dziękuję.